Parkview Cemetery has now expanded to offer families a green burial option too. Ask about pre-planning. Then have that important talk with your loved ones about your final plans and enjoy the peace of mind that your wishes are in order. Visit Parkview Cemetery today, 335 University Avenue East, Waterloo.
Looking for retirement home options in Waterloo region? Consider the Marion Residence Retirement Home in beautiful Preston, Cambridge. Come explore the peace and beauty of quality retirement living in a loving Catholic environment serving residents of all faiths. The Marion Residence, a peaceful, serene setting with the utmost and professional care that you can be confident in. 640 Hillview Road, Preston, at the top of Shaun's Hill. For more information, visit marionresidence.com.
80s. 90s.
You're unbelievable.
Now. 98.5 CKWR.
Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana w języku polskim od 30 lat ze stacji radiowej CKWR w Kitchener na częstotliwości FM 98.5 w każdą niedzielę o godzinie 18.30. W programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru.
Słyszałeś jego słów i nie pukał do twych drzwi, a jednak przyszedłeś do niego. On ci krzyż swój dać mógł wśród życiowych dróg. Zapukałeś i stanąłeś u drzwi jego.
Wystarczyła ci sutanna uboga i Bogowi wystarczy. Wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
Cóż ci Jezus mógł dać, prócz życiowych dróg? Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu? Dobrze wiesz, jak trudne są jego drogi, a najciszej on mówi w powołaniu.
Wystarczyła ci sutanna uboga i duchowi wystarczył ci śród. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś,
przechodziłeś wiele chwil, wiele ciężkich chwil, gdy żegnałeś się z domem rodzinnym i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy i że życie twoje będzie inne.
Wystarczyła ci sutanna uboga i duchowi wystarczy. Wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
piękną pieśnią. Drodzy Państwo, chciałbym przywitać Państwa dzisiaj w niedzielę w szczególny dzień. Święty Jan Paweł II w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich napisał takie oto słowo: każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. Drodzy Państwo, dzisiaj 25. rocznica święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza, księdza Stanisława Zalicznego. Z okazji 25-lecia kapłaństwa Radio Późnej Porze składa księdzu najlepsze prosto z serca płynące życzenia, dużo zdrowia i pokory. Niech kolejne lata upływają w takim samym zaangażowaniu w życiu Kościoła i parafia. Dużo sił, które sprawią, że ksiądz będzie mógł dalej wykonywać swoje powołanie, aby nigdy ksiądz nie zwątpił zmartwychwstałego Pana oraz dalej potrafił dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami Kościoła. Aby wiara i miłość w księdza sercu rosła i dzieliła się na wiele części, które później pojedynczo będą wnikały w serca wiernych. Jest jeszcze jedna piękna pieśń, którą dedykujemy księdzu Stanisławowi. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie.
Yeah.
Jest to wyjątkowe archiwalne nagranie. Nie śpiewa to jakiś wielki artysta. Była to oprawa ślubu, ktoś w jakimś kościele nagrał. A jaka piękna wersja, piękny głos. Drodzy Państwo, chciałbym Państwa zaprosić na takie małe refleksje. W ostatnim czasie oglądają Państwo dużo wiadomości medialnych i z internetu, z dziennika telewizyjnego naszego kanadyjskiego i z polskiego. Wiecie Państwo również, że w okolicach Iranu został wysłany pierwszy lotniskowiec. Czają się nowe zagrożenia. Należałoby o tym wiedzieć, co z tego wyniknie. Andrzej Kumor w swoim cotygodniowym felietonie napisał: dzisiaj trochę o tym i owym. Zacznijmy od wielkiej polityki. To, bo zdaje się, że to, co teraz powoli, acz systematycznie się dzieje, nie rozejdzie się po kościach. Pompeo przerwa wizytę w Niemczech, żeby polecić do Iraku. Amerykańska grupa lotniskowca wkrótce będzie miała Iran w zasięgu operacyjnym. Do regionu wysłano bombowce B-52, platformy przenoszenia rakiet Cruise. A więc wszystko zmierza w stronę bliskowschodniego rozstrzygnięcia. Być może Żydzi uznali, że trzeba postawić rzecz na jedną kartę i doprowadzić do przesilenia, rozwiązując problem raz na zawsze i ten irański, i ten palestyński. Ryzyko jest duże, bo Iran to nie jest Syria. Na dodatek ma dosyć potężnych sojuszników, którzy radzi byliby przy jego pomocy utrzeć Amerykanom nosa jeszcze bardziej, podtapiając hegemona. Stąd też dyplomatyczne tańce Netanjahu i Trumpa wokół Chin i Rosji. Tymczasem na naszym tutejszym podwórku, gdzie zostało kilka miesięcy do wyborów federalnych, lider przodującej w sondażach partii konserwatywnej nakreślił ramy polityki zagranicznej. Ma ona generalnie prowadzić w kolejny, które wyżłobił jeszcze rząd Harpera, kończąc tradycyjną kanadyjską soft power, a więc bliski sojusz z Izraelem, żadnego narzekania na łamanie praw człowieka przez ten kraj, co zdarzyło się naszemu premierowi chłopaczkowi właściwie, i pogodzenie się z sytuacją kraju zależnego od USA i popieranie polityki amerykańskiej, jakakolwiek by ona była. Czają się bowiem nowe zagrożenia, jednak jedna z nich jest sytuacja w Arktyce, czyli kanadyjskiej granicy północnej, której przebiegu i paradoksalnie nie uznają Stany Zjednoczone. Testują ją tam coraz bardziej Chińczycy. Tak się składa, że nasz wybór polityczny to wybór między jednym kombem a drugim kombem. Nie jest to koncert życzeń, nie możemy sobie podobierać, co tam byśmy lubili na politycznym talerzu, jeśli chcemy mieć w miarę rozsądną politykę gospodarczą i ograniczenie kultur kampfu, jak nam wpychają przez gardło nowomodni bolszewicy z partii liberalnej, no to musimy akceptować realpolitik w wykonaniu konserwatystów. Niewiele można tutaj ugrać, zwłaszcza na obecnej prezydentury w USA, a Kanada jest od Stanów Zjednoczonych bardziej uzależniona gospodarczo niż Polska od Niemiec. I tu Andrzej Kumor, śledziłem uważnie w tygodniu już na Facebooku, poinformował, że zmarł Jean Vanier, człowiek, który dostrzegał brata w ludziach niepełnosprawnych umysłowo. Człowiek, który wydobył tych ludzi z więzień domów wariatów, w których dawano im jeść i czekano, aż umrą. Człowiek, który mimo możliwości kariery politycznej, wojskowej, naukowej, postanowił żyć z ludźmi w dość problematycznym ilorazie inteligencji, znajdując w tym kosmos człowieczeństwa. To dzięki niemu zmieniło się zapatrywanie na ludzi niepełnosprawnych nie tylko w Kanadzie, ale w bardzo wielu krajach świata.
Dzięki niemu wiele społeczeństw mogło się wzbogacić o to, co ludzie niepełnosprawni dają, a co ja określam jako czynienie ludzi z ludzi, czyli przypomnienie nam wszystkim, kim jesteśmy, przypomnienie o naszym własnym człowieczeństwie. Nasza dogorywająca zachodnioeuropejska cywilizacja zachłysnęła się własną mocą i jeła wcielać w życie eugenikę, poprawiając Pana Boga, któremu niektóre egzemplarze nie najlepiej się udają. Przez to poprawienie ziemia spłynęła krwią milionów mordowanych, którzy nie pasowali do ideologicznych wizji świetlanej przyszłości i nowego jutra. Jean Vanier pokazał nam wszystkim, na czym polega to szaleństwo. Nikt nie zna planów Bożych, ale każde życie, które pojawia się na tym świecie, pojawia się dla czegoś, jest potrzebne i nieprzypadkowe. Jeżeli swoją wolną wolą potrafimy zaakceptować Boży plan, doznamy szczęścia. Nie ma innej do niego drogi. Jean Vanier umierał szczęśliwy. Drodzy Państwo, dzisiaj powinniśmy mieć w studio Janka Mazura. Nie wiem, być może, że wszyscy jeszcze uczestniczą w bankiecie z okazji 25-lecia kapłaństwa naszego księdza proboszcza. Nie poinformowali mnie, co się stało. Tak samo nie wiem, co się stało z Dorotką, ale ja chciałbym Państwa zaprosić na to, co spotkałem w internecie. No trochę jestem taki bardzo zdziwiony i podbudowany tym, co się stało 12 maja przed budynkiem ministerstwa, a zwłaszcza pana premiera. Drodzy Państwo, no cóż, w Polsce jest nie tylko dwie partie, są też inne, małe, mniejsze, ale ta partia, którą w tej chwili stworzyła tak zwana Konfederacja, wyraźnie, mocno staje na stanowisku stop ustawie 447. Na tym, drodzy Państwo, proteście, który mnie bardzo zaskoczył, mnóstwo ciekawych ludzi i bardzo dużo ciekawych wypowiedzi. Chciałem przybliżyć Państwu, bo to niespotykane, jak w naszym kraju, zbiorowisko ludzi pełno biało-czerwonych flag, ludzie śpiewają hymn państwowy i próbują postawić, przestali się, no tu Polacy przestali się w końcu bać. Nie ulega nam wątpliwości. Teraz myślę, że chciałbym najbardziej Państwu przedstawić z panem Żebrowskim. On przemawiał na tym fragment tego spotkania, tego protestu. Wszyscy ludzie bardzo uważnie słuchali. Czy tam był tylko pan Żebrowski? Były też inne ważne osobistości, nawet z Polonii. I to z Polonii amerykańskiej oczywiście, nie kanadyjskiej. W każdym razie czytałem również wywiad pana Andrzeja Kumora z szefem Polonii kanadyjskiej. No i on popiera to, co się dzieje w Polonii amerykańskiej, która ostro protestuje. O, Janek Mazur już jest, także za chwilę mogliśmy się spotkać. Ostro protestuje przeciwko tej ustawie. Drodzy Państwo, przez okno Janek zapukał, bo ja jestem na żywo na antenie, no i nie widziałem, że on tam próbuje się dostać do studia. A teraz posłuchajmy za chwilę już to spotkanie, myślę, że mam w pobliżu, żeby Państwu przedstawić. Posłuchajmy serdecznie. Zapraszam.
Jedności, pamiętajcie o tym. Troszczymy się o Polskę, a nie o obce interesy.
Polska! Polska mile, budem Polski! Przedać nie umiesz!
Zgromadziła nas tu miłość do Polski. Jeśli rząd się ugnie, możemy we własnym państwie utracić władzę, stać się ludźmi trzeciej kategorii. Polska nie dysponuje kapitałem ponad biliona złotych. Obawiam się, że na poczet tej kwoty policzona zostanie nasza ziemia, budynki, spółki Skarbu Państwa. Ten, kto wejdzie w posiadanie takiego majątku, stanie się na naszej ziemi panem, stanie się władcą. Innej możliwości nie ma. panie prezesie, wspieramy was, ale i obserwujemy wasze ruchy. Zostaniecie rozliczeni z waszych decyzji. Naród oświadcza, nie dla Rosji Żydowskiej.
Nie dla Rosji Żydowskiej.
Przemówienie apeluję do was. Bądźmy razem, nie dajmy się podzielić. Jedność i duma z polskiej historii jest naszą siłą. Czołem Wielkiej Polsce!
Teraz już za chwilę...
Brawo!
Bardzo ciekawe były te wypowiedzi, a bardzo... uwagą, z wielką wagą oglądałem tych wszystkich wypowiedzi. A teraz już były przeróżne komentarze i ludzi, którzy na wideo występowali, ale...
Polska ucierpiała najbardziej ze wszystkich okupowanych przez Niemców krajów. Zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, ludzkim. 6 milionów obywateli, którzy zginęli. Miliardy w zniszczeniach materialnych to straty, których nikt nie powetuje. W tych 6 milionach ofiar 3 miliony stanowili Polacy żydowskiego pochodzenia. Więc dlaczego mówi się tylko i wyłącznie o Holokauście Żydów? Polacy sami odbudowali ojczyznę, spłacili roszczenia Żydów amerykańskich, nie otrzymując najmniejszej pomocy od nikogo. Stany Zjednoczone, za przyzwoleniem prezydenta Roosevelta i Winstona Churchilla, oddały wschodnie ziemie, żyzne polskie ziemie sowieckiej Rosji, a Polskę oddały w jurysdykcję komunistycznej Moskwy. Dziś znowu sięga się do polskiego skarbca, do polskich dóbr materialnych, dóbr narodowych. Znów niestety dzieje się to za przyzwoleniem i nie tylko, bo za wyraźną zgodą władz amerykańskich, podobno najbliższego sojusznika naszej ojczyzny. To nie Polska była agresorem w II wojnie światowej. Polska była największą, najdramatyczniejszą ofiarą tej wojny. I to Polska powinna się upominać o restytucję, o rekompensaty, zwroty. Jako Polonia stajemy w obronie naszej ojczyzny. Polska nie może być wiecznym chłopcem do bicia i nieskończonym dłużnikiem wszystkich, którym zachce się odebrać jej majątki. Polska wreszcie nie może płacić za to, że cierpiała. Nie może płacić za to, że straciła miliony swoich obywateli, w tym najwspanialsze elity intelektualne. Ani za to, że była zniszczona najbardziej ze wszystkich krajów ówczesnej Europy. O czym zdają się zapominać amerykańscy politycy, ale też i tak zwane elity europejskie. Powiedział nam kiedyś Jan Paweł II: to jest nasza matka, ta ziemia. To jest nasza matka, ta ojczyzna. To są nasi bracia i siostry. Więc te sprawy nie mogą nas, Polonii, nie obchodzić. Ani też nie mogą nas nie boleć. Wielki Jan Paderewski apelował: walka o ojczyznę to największy obowiązek. Walka o ojczyznę to największy zaszczyt. Polsko, jesteśmy z tobą. Polska, bądź z nami.
Brawo, brawo, brawo. Jeden naród ponad granicami.
Jeden naród ponad granicami. Jeden naród, ponad granicami.
Jeden naród,
ponad granicami. Jeden naród, ponad granicami. Jeden naród, ponad granicami. Jeden naród, ponad granicami.
Teraz głos zabierze historyk, znany na pewno państwu bardzo dobrze, Leszek Żebrowski.
Zanim rozpocznę, chciałbym państwu przedstawić pana Edmunda Lewandowskiego z USA, z Kalifornii. Wszyscy się tu nie zmieścimy, ale Polonia Światowa jest z nami zarówno tam, wszędzie gdzie mieszka, i także tu, ci, którzy z nami przyjechali. Witamy serdecznie.
Dziękuję. Rodacy, ja chciałbym dzisiaj przypomnieć słowa generała Hallera. Generała, dzięki któremu 100 lat temu Polska została ocalona. To generał Haller powiedział: duch jest jeden. Wszyscy walczymy o Polskę pod orłem białym. Dziękuję.
Prawie 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Stanęliśmy u skraju zagłady. Dwa zbrodnicze, ludobójcze totalitaryzmy. Niemieccy socjaliści i sowieccy socjaliści chcieli nas zetrzeć z mapy świata, a nas całkowicie unicestwić. Dziś, po 80 latach, stoimy znowu wobec ogromnego zagrożenia. Są to nieuprawnione i niemoralne roszczenia światowej społeczności żydowskiej. Zaczęło się od kilkunastu miliardów, później było 60 miliardów, teraz jest 300 miliardów dolarów, ale górnej granicy nie widać. Nawet gdybyśmy mieli takie pieniądze, to następnie po spłaceniu tych nieuprawnionych roszczeń nie mielibyśmy nic, tylko długi na wiele, wiele pokoleń. Ale to byłyby długi całkowicie niemoralne. Dziś mamy sytuację, że Polska jako największa proporcjonalnie ofiara II wojny światowej ma za to wszystko jeszcze zapłacić. To my mamy płacić odszkodowania za to, co im zrobili inni. I sytuacja jest niezwykle groźna. Potomkowie niemieckich nazistów, sowieckich komunistów, światowej społeczności żydowskiej, ale także przedstawiciele państw, które formalnie były naszymi aliantami i dzisiaj deklarują przyjaźń, mówią jednym głosem: o Polaków za Holokaust winie. Byliśmy...
Prawie 2000, 20 tysięcy ludzi zebranych tam, mówi hańba.
Byliśmy, jesteśmy i z pewnością będziemy straszliwie upokarzani i na arenie międzynarodowej chłostani tymi obelgami, nie mające nic wspólnego z prawdą oskarżenia, żyją własnym życiem. To przedstawiciel, prominentny przedstawiciel społeczności żydowskiej w styczniu 1943 roku, Isaac Greenbaum, przedwojenny poseł na Sejm II Rzeczpospolitej, później współtwórca państwa żydowskiego, a wtedy szef Komitetu Ratunkowego, który dysponował ogromnymi możliwościami politycznymi i przede wszystkim ogromnymi funduszami, które można było przeznaczyć jeszcze na ratowanie Żydów. Nie uratowanie, bo Niemcy byli sprawni, ich maszyna techniczna do ludobójstwa działała. Ale bardzo wielu z nich można było wykupić i można było uratować. On na oczekiwania, na żądania rabinów żydowskich powiedział im w twarz: jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza od wszystkich Żydów w Europie, a teraz my mamy za to zapłacić.
Nigdy!
Nigdy!
Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy!
Polka, żaden Żyd, żadne dziecko żydowskie, które uratowało się z rąk niemieckich czy z rąk policji żydowskiej w gettach, bo to także jest dramat tamtej strony, o którym musimy mówić, nie uratowaliby się bez pomocy społeczności polskiej. Często dla uratowania jednej osoby pochodzenia żydowskiego życie naraża mu kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób Polaków. Wielu z nich zapłaciło straszną cenę. Obozy koncentracyjne, a nawet śmierć z całymi rodzinami, z dziećmi. I pamiętajmy o tym, jakie były priorytety III Rzeszy Niemieckiej. Otto Tirak, SS Brigade Führer, minister sprawiedliwości, była taka instytucja w III Rzeszy, wyznaczył następującą hierarchię celów do eksterminacji. Polacy, Rosjanie, Żydzi i Cyganie. Ta kolejność się zmieniła. Ale to nie znaczy, że mieliśmy być oszczędzeni. Mieliśmy być także całkowitą ofiarą niemieckiej zagłady. To upokarzenie, o którym wspomniałem, i te nieuprawnione roszczenia trwają od samego początku. Ewidentnie widać to na sprawie Jedwabnego. Przedwojenny prezes gminy żydowskiej w Jedwabnem, Izrael Grandowski, który na procesie w 1949 roku pytany o wiarygodność świadków, jacy zostali przedstawieni przez stronę żydowską, stwierdził, że jednego nie zna, nigdy nie mieszkał w Jedwabnem, a drugi od 40 roku za kradzież był zesłany przez NKWD na Syberię. Ale nas oskarżali i Izrael Grondowski, sprawiedliwy polski Żyd, który został w Jedwabnem aż do śmierci w latach 60. powiedział wtedy, o co z tym wszystkim chodzi. Chciał pieniędzy od oskarżonych. Oni nie dali, to więc on ich oskarżył o to, a ci ludzie są całkowicie niewinni. Dziś bardzo często polskie władze idą ręka w rękę z tą fałszywą, okropną propagandą. Roszczenia żydowskie, te, które są uprawnione, te, gdzie są faktycznie spadkobiercy, są na terenie Polski realizowane od 1945 roku po dziś dzień. Było przy tym bardzo wiele nieprawidłowości, oszustw, wyłudzeń. Ten, kto zapozna się z dokumentacją tych spraw, gołym okiem widzi, widząc 10 kolejnych czy 20 spraw, że są ci sami świadkowie, zeznają tak samo i ustalają fałszywe pokrewieństwo. Ale pozostały roszczenia bezspadkowe. I teraz się okazuje, że ci ludzie też tego chcą. To byłaby talmudyzacja prawa, całkowicie niezgodna z pojęciami naszej cywilizacji. I podejście rasowe. Dlaczego oni mogą się domagać, a my nie? W czym jesteśmy gorsi? Smuci nas i zawstydza postawa polskich władz, które co innego mówią, ale zupełnie co innego robią. Oni powinni być z nami. Powinni być tutaj. Nie powinni się wstydzić, chować za murami.
Co nie rozumią, ale naród krzyczy Judasze.
Judasze! 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 Judasze!
Na początku było całkowite przemilczanie. Nie chcieli o tym mówić. Nie chcieli nam pokazywać, jaka jest prawda. Nie chcieli mówić o tym, jaka jest światowa propaganda wobec nas. Gdy już nie dało się tego ukrywać, rozpoczęły się obelgi. Jesteśmy ruską agenturą. Idziemy ręka w rękę z mordercami żołnierzy wyklętych. My czy oni? A teraz, gdy ten etap mija, także jest nieskuteczny, jest bagatelizacja zła. Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało. Mówią, nie zapłacimy. To niech ustanowią takie prawo, które nas zabezpieczy. Jeśli w ciągu paru godzin pod naciskiem nieuprawnionym strony żydowskiej są w stanie zmienić każdą ustawę na ich rzecz, bo tak im się podoba,
to tym bardziej w ciągu kilku godzin mogą ustanowić prawo, które nas będzie broniło. Tego od nich wymagamy.
Ponownie, ustawa, ustawa, nie dla roszczeń, krzyczą zgromadzeni.
I pamiętajmy, nigdy z oszczercami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed nimi nie ugniemy szyi. Nie uklękniemy przed mocarzy władzą. Jesteśmy u siebie. Mamy prawo decydować o swoim losie i mamy się prawo bronić. Trzy prawdy żydowskie. Co jest najważniejsze na świecie? To jest pieniądze, pieniądze i pieniądze. A my w to miejsce mamy Bóg, naród, ojczyznę, honor, prawdę, uczciwość. Musimy się wszyscy organizować. To są wydarzenia ponadpolityczne i ponadpartyjne. Tylko razem przemożemy zło. Niech żyje Wielka Polska!
Dziękujemy panu Leszkowi, a teraz o przemówienie poproszę pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, Prawica Rzeczpospolitej. Brawo!
W całej Wielkiej Polsce! Proszę państwa, jesteśmy tutaj dlatego, że jak mówił, jak pisał kiedyś Roman Dmowski, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Dlatego tu jesteśmy. Także jesteśmy dzisiaj w tym dniu patronki głównej Warszawy, Matki Bożej Łaskawej. I dzisiaj przed siedzibą rządu żądamy od władz Rzeczypospolitej, od prezydenta, od premiera, od rządu realizacji polskich obowiązków, przeciwstawienia się ustawie 447, obronie polskiej suwerenności, obronie godności Polski i Polaków, obronie ekonomicznych praw naszego kraju. Tak żądamy, a nie prosimy. To jest wasz obowiązek. Musimy przeciwstawić się tej ustawie, która wymusi, czy chce wymusić na Polsce, na krajach Europy Środkowej realizację roszczeń żydowskich. Furtkę do tych roszczeń ustanowili już po raz pierwszy, ustanowił rząd Platformy Obywatelskiej, przyjmując haniebne porozumienie tak zwane terezińskie. Otóż również przedstawiciele tak zwanej dobrych zmian najpierw przez wiele miesięcy milczeli. Później mówią, że ustawa 447 nie rodzi żadnych skutków prawnych. Później mówią, że ona ma jedynie symboliczne znaczenie. Teraz prezes PiS, premier, co prawda deklarują, że nie ustąpią przed naciskami zewnętrznymi, ale przecież doskonale pamiętamy, że jeszcze niedawno w pośpiechu wycofywali się pod naciskiem rządu Izraela i społeczności żydowskiej z nowelizacji instytucji, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Postępują. Powtórzę, żądamy przyjęcia, poparcia ustawy chroniącej
Polskę przed roszczeniami społeczności żydowskiej, przed naciskami rządu izraelskiego. Żądamy od rządu polskiego wycofania się z ustaleń tzw. porozumień terezińskich. Żądamy wyraźnego powiedzenia nie dla ustawy 447.
Drodzy Państwo, wysłuchaliście Państwo fragmenty relacji z marszu Stop aktom 447, aktu 447. Wczoraj ta ustawa odbyła się przed domem, właściwie przed Urzędem Rady Ministrów i nadspodziewanie, tutaj nawet ja na internecie, kiedy znalazłem wiadomość o tym, taka ogromna ilość rodaków skupiła się na tym właśnie proteście. Ten protest był zorganizowany przez tą Konfederację Niepodległą, która stworzyła się nie tak dawno. O tym będziemy jeszcze mówić. W studio witamy już, teraz Janek już dotarł do nas, już teraz będzie mówił.
Witam Państwa w ten ciepły wieczór. O, przepraszam, jeszcze zimny, ale ocieplenie...
Tuż, już tak, jest, tak, już to tak. Mówiłeś parę tygodni
ale temu. Ale już teraz na 100%.
Drodzy Państwo, Jurek Orłowski, szef Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Kitchener Waterloo jest z nami. Za chwilę więcej informacji na temat domu spokojnej starości, ładnie to nazwaliśmy, który prawdopodobnie być może przy Państwa pomocy niedługo stanie się faktem przy naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Witamy się, Jurku.
Serdecznie witam wszystkich w studio, czyli Was, Panowie, i wszystkich przy radioodbiornikach.
Drodzy Państwo, teraz Janek, prosimy Cię, Janku.
Jeszcze chciałem, Jurek, dodać, bo to, co myśmy słyszeli przed chwilą, to były przemówienia przed Urzędem Rady Ministrów, ale ciekawe były przemówienia przed ambasadą amerykańską. To było bez precedensu chyba w historii Polski, nawet przedwojennej i powojennej, bo ja sobie nie przypominam, żeby była manifestacja około 20 tysięcy ludzi przed ambasadą amerykańską i my Polacy, czyli nasi rodacy, my się bronimy i my, tam nawet przemawiała taka pani profesor ze Stanów Zjednoczonych, działaczka polonijna, i mówiła po angielsku do prezydenta Trumpa: panie prezydencie, myśmy pana popierali i będziemy dalej popierać, jeżeli pan wycofa tą ustawę 447. No tam były ciekawe wystąpienia. Był jakiś młody człowiek, nieznany wcześniej. Pięknie mówił, właśnie mówił tak prostym językiem. No jak to? My, największa ofiara II wojny światowej, jeśli chodzi o liczebność ludzi, bo Żydzi także byli obywatelami państwa polskiego. Mamy płacić Żydom amerykańskim, którzy gdzieś tam w ciepłym siedzieli domu i palcem nie kiwnęli, czyli ich rodzice, dziadkowie, 300 miliardów z naszych kieszeń dla Żydów pazernych na dolary, no to się w głowie nie mieści. Także, proszę Państwa, ja powiem tak już, bo tak wszystko na poważnie, tak już pół żartem, pół serio, tu podam Państwu, jak w Polsce zostać antysemitą, bo my już jesteśmy, jak już to, ten program tu puszczamy, jesteśmy. Tak, ale na przykład, jak można inaczej zostać? Przykładowo ktoś powie, że Polacy ginęli w obozie Auschwitz, już jest antysemitą, że ktoś nie lubi czytać książki Grossa, też antysemita. Na przykład, kiedy słyszałem, jakiś tam człowiek powiedział, że ten młody aktor Sztur jest słabym aktorem. No to już też antysemita, bo on jest pochodzenia żydowskiego. Albo jakiś historyk powie, że Mintz, Berman, Różański czy brat Michnika byli Żydami i mordowali naszych patriotów, no też już antysemita. No, na końcu powiem, jeżeli ktoś powie, ja jestem Polakiem, katolikiem, też jesteś antysemitą. Kończę ten temat i przechodzę do bardzo dobrej wiadomości. Proszę Państwa, katoliczka z Pakistanu, Asia Babi, jej nazwisko prawdziwe było Norin, skazana kiedyś na śmierć w Pakistanie, to było 10 lat temu, kilka dni temu, 8 maja, przybyła do Kanady z rodziną. Przypominam, że w 2010 roku otrzymała wyrok kary śmierci przez powieszenie za bluźnierstwo według kodeksu karnego w Pakistanie. Jako chrześcijanka, katoliczka, z kościoła źródła katolickiego, będąc w pracy, to są takie szczegóły, będąc w pracy w 2008 roku, pracowała tam gdzieś na wsi, odmówiono jej pić wodę z tego samego metalowego kubka razem z muzułmanami. I tam się wywiązała dyskusja. I ta Asi Babi powiedziała, że wierzy w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za ludzkie grzechy, aby ludzi odkupić z grzechów. I ta kobieta zadała pytanie, a za co? I za co została za to pytanie skazana na karę śmierci? Pytanie brzmiało, a co zrobił Mahomet dla ludzi, że mam w niego wierzyć? No i to uznano za bluźnierstwo i w listopadzie 2010 roku została skazana na karę śmierci przez powieszenie. Została skazana przez sąd prowincjonalny w prowincji Punjab. To Punjab także jest w Indiach, ale ta prowincja tak samo się nazywa w Pakistanie. I o uwolnienie prosili papieże, Benedykt XVI, potem Franciszek. Wiele organizacji chrześcijańskich wysyłało petycje, około 400 tysięcy podpisów. 400 tysięcy podpisów, myślę, że to jest za mało na ponad miliard chrześcijan na świecie. No może nie wiedzieli oni. Jeden z przywódców muzułmańskich w Pakistanie przekazał 500 tysięcy rupii, kto zabije Asi Babi. 31 października 2018 roku Sąd Najwyższy Pakistanu uchylił wyrok śmierci pod warunkiem, że kobieta opuści granice Pakistanu. Asi Babi, urodzona w 1971 roku, czyli ma teraz 48 lat, ma dwójkę dzieci, męża. 8 maja, parę dni temu, szczęśliwie przybyła do Kanady, z czego trzeba się cieszyć i dziękować Emigration of Canada, że Kanada ją przyjęła, i dziękować wszystkim ludziom dobrej woli. Jeszcze powiem, że w Pakistanie skazano około 60 osób za bluźnierstwo na karę śmierci. Jak tak patrzę z daleka na nasz kraj i te wrzeszczące, bo tak można to nazwać, kobiety z KOD-u i innych organizacji, które krzyczą o braku wolności w Polsce, o łamaniu demokracji, że u władzy są faszyści, te kobiety powinno się wysłać na jakiś czas do Pakistanu. Niech tam zobaczą, na czym polega łamanie prawa. Tylko problem jest w tym, że te krzyczące osoby, bo także i mężczyźni krzyczą, opłacani są za pieniądze, które są za granicę państwa polskiego. Te pieniądze są wysyłane od wrogów wolnej Polski. No a ci ludzie krzyczą bezczelnie i bezkarnie. Bezczelnie i bezkarnie. I jeszcze, proszę Państwa, tutaj tu są wielka manifestacja w Warszawie, się odbyła, ale także w tym samym czasie na YouTube około 3 miliony Polaków oglądało, bo już tu podali, oglądało film o pedofilach, księżach. Ja ten film zobaczyłem, bo to, no, jeżeli o tym mówię, no to muszę wiedzieć, co tam było. I proszę Państwa, wiadomo, że to jest atak na Kościół, bo pedofile są wszędzie. Są wśród nauczycieli w szkołach, wśród policjantów, w wojsku. Tak, w wojsku byłem przez 2 lata w wojsku i widziałem, jak, może nie pedofil, ale zboczeniec, pederasta w nocy przychodził i atakował żołnierza, który leżał obok mojego łóżka. Tym atakującym był pisarz kompanijny, członek PZPR-u wtedy. Nazywał się, kiedyś Państwu powiem w szczegółach te wszystkie akcje. I proszę Państwa, na tej liście tych pedofili znalazł się ksiądz Franciszek Cybula. Ciekawa postać. Umarł ten ksiądz już 21, nie tak dawno, 21 lutego tego roku. od 80 roku był spowiednikiem prezydenta, wtedy jeszcze przywódcy Solidarności, Lecha Wałęsy, agenta bezpieki o pseudonimie Bolek. I ten ksiądz, kapelan, także był agentem bezpieki od 69 roku o pseudonimie Franco czy Frank. On oprócz Wachowskiego kontrolował 24 na dobę Wałęsę, bo wiadomo, no, wybrali go prezydentem, no, ale człowiek bez żadnego prawie wykształcenia, który nigdy w życiu książki nie przeczytał, no ale im tam pasowało w tych układach w Magdalence. Także ten ksiądz, o którym mówię, Cybula, sprawdzał korespondencję przykładowo kościelną, która przychodziła z episkopatu do prezydenta. Także podczas jakichś tam głosowań liczył głosy, liczył kartki. Wiadomo, jak on tam liczył, tak jak mu kazano. To był nie jeden tylko agent, który nazywamy ich Judaszami, bo jeżeli wśród 12 apostołów tam się znalazł zdrajca, to dlaczego wśród, w Polsce jest około 30 tysięcy księży, tam nie znajdzie się kilkunastu czy kilkudziesięciu takich Judaszy. Przykładowo, jeżeli mówię o tych zdrajcach, no to no niestety, ale arcybiskup Józef Życiński, już nieżyjący, pseudonim Filozof, był agentem SB, donosił na księży. Jak już mówię już o arcybiskupie, to już mówię tak w detalach, to on był agentem o pseudonimie Filozof, numer ewidencyjny 1287, a w IPN-ie można go znaleźć pod numerem KA0026/067. Co ciekawe, już świętej pamięci Józef Życiński atakował księdza profesora Chrostowskiego za to, że brał udział w dialogu polsko-żydowskim i stał po stronie Kościoła katolickiego i nie zgadzał się na wiele punktów, które wychodziły ze strony żydowskiej. I tak już na koniec, proszę Państwa, ja tutaj przychodzę przede wszystkim o tym, żeby powiedzieć coś na temat Pisma Świętego i tak już dzisiaj bardzo krótko. Jeżeli ktoś był w kościele, to pamięta, było bardzo ciekawe czytanie, drugie czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana, tam było czytanie z rozdziału 7 i tam, proszę Państwa, tu sobie pozwolę przeczytać urywek, tam żeśmy słyszeli, cytuję, to Jan opisuje: potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty. Odziani są w białe szaty. I ci przyodziani, teraz to już tak z pamięci mówię, ci przyodziani w białe szaty, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty w krwi baranka, je wybielili. Wybielili szaty w krwi baranka, czyli w krwi Jezusa. I tu mi się przypomina scena z filmu Gibsona Pasja. Jest to scena, gdzie Maryja, Matka Pana Jezusa, wyciera krew z posadzki po biczowaniu Pana Jezusa i Maryja ma w ręce białe płótno i ścierając kałuże krwi, materiał jest cały czas biały, jakby nawet bielszy. Scena ta nawiązuje do dzisiejszego czytania. Męczennicy za wiarę opłukali swe szaty w krwi Jezusa. Wybielając je, stały się jakby jaśniejsze. Geniusz reżysera Gibsona, prawie niezauważony przez widzów, którzy byli na filmie tego reżysera. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Tyle Janek Mazur, drodzy Państwo, czas nam ucieka, nie chcemy Jurka przytrzymywać długo w studiu. Przechodzimy od razu do naszego gościa. Jurek, po ostatnim Twoich ogłoszeniu w naszym kościele o podpisywaniu przez rodaków chętnych do zamieszkania w domu spokojnej starości przy naszej parafii, już w drodze przy wyjściu z kościoła dużo ludzi miało taką pretensję, że no co, jak, ile trzeba będzie płacić. Nie było takich szczegółowych informacji z Twojej strony.
i postanowiliśmy zaprosić się do studia, żeby trochę przybliżyć, na jakim etapie to wszystko jest, a państwo, żeby mogli mieć więcej informacji, żeby się w razie czego przygotować do tego. No bo chodziłoby też o to, czy trzeba finansowo uczestniczyć w akceptacji. Wiem ja z rozmowy z tobą i tak zrozumiałem z twojego ogłoszenia, że chodziło tylko o to, by pomóc w negocjacjach z diecezją Hamilton na temat tych budynków, by zostały w jakiś sposób przekazane, ale co w szczegółach nie wiem, proszę cię o więcej informacji.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, proszę państwa, rzeczywiście projekt jest w takiej fazie bardzo wstępnej. W tej chwili właścicielem od roku, właścicielem budynku szkoły i dużej części parkingu, czyli dwa akry razem, jest diecezja Hamilton i myślę, że bardzo dobrze się stało, że diecezja Hamilton zdecydowała się na odkupienie tego kawałka ziemi od School Board, który był właścicielem od lat 70. Diecezja miała prawo pierwokupu i odkupiła ten budynek. Ten budynek jest całkowicie bezużyteczny dla diecezji, stoi pusty, jak wszyscy wiemy, od ponad 15 lat. I w tej chwili cała idea jest, żebyśmy przedstawili projekt diecezji, dlatego powstał specjalny task force, przedstawić projekt zagospodarowania w taki sposób, żeby było to przede wszystkim z korzyścią dla kościoła. Ta korzyść dla kościoła to jest zapewnienie wystarczającej ilości parkingów dla kościoła. To jest najważniejszy punkt z punktu widzenia diecezji, żebyśmy my jako parafianie na naszych codziennych, coniedzielnych mszach świętych mieli gdzie parkować. Znamy przypadki tutaj w Kitchener, gdzie diecezja pozbyła się takiej możliwości parkingu i te kościoły wtedy upadają. Po prostu parafianie szukają wtedy mniej innych kościołów, łagodniejszych, łatwiejszych do parkowania, bliższych domowi i tak dalej. Więc my chcemy to na pewno uzyskać i na pewno w naszym projekcie te miejsca parkingowe muszą być wkomponowane. Jest budynek, który w tej formie nie jest rzeczywiście do użytku, natomiast ze względu na położenie, na bliskość do naszego kościoła, będzie, ten budynek jest w centrum tej naszej starej polskiej dzielnicy, no, w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, Polonii. W szerszym takim znaczeniu powstał pomysł, żeby zagospodarować go i przedstawić diecezji projekt Domu Seniora, który by połączył te dwie funkcje, czyli odpowiednia ilość parkingów. Domy seniora nie potrzebują dużej ilości parkingów, wtedy duża część parkingu będzie przeznaczona dla kościoła, czy będzie używana przez nasz kościół. Natomiast dom seniora, no, wygląda na to, że brakuje. Brakuje domów seniora w samym Kitchener nie tylko dla Polonii, czy dla społeczności polonijnej, ale generalnie jest za mało takich affordable housing. Domy, które są budowane, są rzeczywiście bardzo drogie w tej chwili i jest tego wszystkiego za mało. Z punktu widzenia Polonii, najbliższe domy seniora zorientowane na Polonię są w Brampton. Polecam państwu, jeżeli będziecie mogli wejść na stronę internetową Villa Polonia. Bardzo fajny projekt, który jest dla nas jakby wzorem. Jest Copernicus w Toronto, jest Villa Wawel, ale tak na dobrą sprawę od Brampton aż do Chatham czy do Windsor nie mamy takiego ośrodka polonijnego dla seniorów. Więc jest to pomysł, który próbujemy zrealizować. W tej chwili, tak jak Irek wspomniał, celem zbierania podpisów jest bardziej stworzenie listy, która będzie z jednej strony będzie dawała nam możliwość szybszego kontaktu z państwem, także jeżeli ktoś się na tą listę nie zapisał, to bardzo proszę albo do telefon do mnie bezpośrednio, na koniec audycji podam moje kontaktowe numery. Ale z drugiej strony chcieliśmy też zrobić taki test i pokazać na naszym spotkaniu z biskupem diecezji, które odbędzie się 22 maja, czyli całkiem niedługo, taką bezpośrednie zainteresowanie, w tym wypadku parafian, w stworzeniu domu seniora. No i dzięki państwu rzeczywiście ta lista jest imponująca. Mamy około 170 podpisów ludzi, głównie w wieku 55+. I ta grupa wiekowa nas bardzo interesuje, bo to jest grupa wiekowa, która praktycznie natychmiast będzie mogła korzystać z takiego domu.
Także rzeczywiście celem tej listy jest raczej nawiązanie bezpośredniego kontaktu z państwem, pokazanie naszej siły w diecezji. Będziemy państwa informować na bieżąco na temat i tego wyników tego naszego spotkania z Komitetem Budowlanym Diecezjalnym, które, tak jak powiedziałem, będzie 22 maja. No i potem wszystkie nasze następne kroki, które będą uzależnione bardzo mocno od tego spotkania, będziemy z państwem, o tym będziemy z państwem rozmawiać. Na razie z takich bardzo wstępnych też chciałbym powiedzieć troszkę o samej koncepcie tego budynku, bo część osób się mnie pytała, czy będzie można wykupywać tam mieszkania, czy to będzie w formie kondominium zrobione, czy pomysł jest raczej, żeby to był budynek apartamentowy, powiedzmy taki na wzór apartamentów, które będzie można wynajmować, nie będzie można kupować, czyli prawo własności będzie ciągle należało do organizacji, która powstanie na razie, tak to utrzymajmy. Diecezja jako taka nie może być właścicielem budynków, tak nam to diecezja przedstawiła, więc staramy się wypracować model, który będzie z jednej strony najlepszy dla diecezji, zabezpieczał wszystkie prawa, które, albo wszystkie założenia diecezjalne odnośnie tej ziemi, ale z drugiej strony też dla Polonii będzie miał będzie zabezpieczał interesy, żywotne interesy Polonii, może w ten sposób bym powiedział. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, to bardzo, bardzo proszę albo o bezpośredni kontakt ze mną, albo po prostu czekać na informacje odnośnie takiego szerszego spotkania. Będziemy takie spotkanie organizować. Były już takie dwa spotkania z przedstawicielami diecezji. Jeżeli państwo nie byli, no to się odbywało już od zeszłego roku, od grudnia chyba było pierwsze spotkanie i będziemy takie spotkanie organizować, jeżeli będziemy mieli jakieś rzeczy takie ważne do przekazania państwu.
Ja mam tu pytanie. Jurek, a jaką rolę w tym ma Kongres Polonii Kanadyjskiej? Bo ty reprezentujesz jako prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręg Kitchener, tak?
Tak jest, ja jestem prezesem.
Jaką rolę ma kongres?
Kongres Polonii Kanadyjskiej jako kongres nie ma żadnej roli. My jako organizacja, która jest, kongres jako organizacja, która jest taką organizacją parasolową, czyli kongres został stworzony 70 lat temu, żeby reprezentować prawa Polaków w stosunku do rządu kanadyjskiego, czyli stajemy się takim głosem wszystkich organizacji, które są zrzeszone w naszym okręgu. Wyszło to tak trochę samoczynnie. Zostałem też, oprócz tego, że jestem prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, jestem przewodniczącym Task Force, który nie jest stowarzyszony z żadną organizacją, który powstał po jednym z tych spotkań z diecezją. Został stworzony Task Force do tego, żeby przygotować taki projekt. Wydaje mi się, że nasza parafia jest zbyt mała, żeby taki projekt przeprowadzić, natomiast możemy to przeprowadzić siłami polonijnymi i byśmy chcieli zachować taki polonijny profil tego domu seniora.
Task Force to jest taki
komitet, który diecezja poprosiła, że chciałaby porozmawiać na jednym ze spotkań, rozmawiać nie z całą grupą ludzi jakąś dużą, tylko żeby z tej grupy ludzi wyłonić mniejszy komitet, który się nazywa Task Force. On nie ma żadnej formalnej mocy, oprócz tego, że przygotowujemy dokumenty, które będą podstawą ewentualnego rozwiązania takiego projektu, czy tam rozwinięcia takiego projektu. Były osoby zaproszone, w zasadzie wszystkie, które były zaproszone na te spotkania i wyłoniła się grupa około 10 osób. Spotykamy się w miarę regularnie i próbujemy przygotować te wszystkie wstępne założenia do rozmowy z Building Committee diecezjalnym.
Są wszyscy z naszej parafii, tak?
Akurat tak się złożyło, że wszyscy mówią po polsku, akurat tak się złożyło, że wszyscy są naszymi parafianami. Natomiast patrząc na inne domy seniora, które są budowane,
nie wszyscy muszą w ten sposób działać. Nie musi to być tylko polonijny. Jest zainteresowanie też z anglojęzycznej części naszej parafii i wydaje mi się, że tam bardzo żywotnie zainteresowanie, jako że ci ludzie też do naszego kościoła chodzą przez lata.
Czyli to nie jest jakiś corporation, bo tam miałem takie pytania od słuchaczy, czy to jest korporacja, ta grupa?
Nie, to nie jest korporacja. Task Force jest takim komitetem. Może po polsku to byłoby najlepiej powiedzieć komitet. Natomiast musimy wypracować metodę, żeby stworzyć instytucję prawną jakąś. Czyli to będzie albo korporacja, albo fundacja, która wtedy będzie w stanie przejąć, odkupić budynki, ziemię i zbudować na tym miejscu dom seniora. Albo wyremontować szkołę. Jeszcze nie wiemy, ile będziemy musieli z tej szkoły zostawić. Potrzebne są heritage study i structural study z samego budynku, żeby wykonać. To jest dodatkowy task, który trzeba zrobić.
Czy w tym czasie masz już jakieś kontakty z ludźmi, przyszłymi inwestorami tego budynku? Czy z naszej narodowości polskiej zamieszkałej tutaj by się ktoś znalazł, czy ktoś obcy, jakiś inwestor budowlany, deweloper czy tym podobny? Do czego zmierzam, bo apartamenty do wynajęcia, no i od razu w jakich cenach by się te apartamenty mieściły, czy mieściłoby się to w zakresie możliwym dla rencistów czy emerytów?
Więc to są takie pytania, na które teraz trudno odpowiedzieć tak bezpośrednio. Ja wam powiem, jakie są założenia i państwu powiem też, jakie są założenia naszego task force. Chcielibyśmy stworzyć budynek, który będzie w dużej mierze affordable dla seniorów. I bo cała idea, założenie jest takie, że bogaci seniorzy są w stanie przystosować swoje istniejące domy do tego, żeby zostać tam na starość. Natomiast jest dosyć duża grupa mniej bogatych seniorów, która będzie właśnie patrzyła za rozwiązaniami takich budynków apartamentowych. Więc w naszych założeniach i w naszych preliminary study wzięliśmy prawie, że połowę ceny rynkowej takich domów seniora, które są, mamy dostęp do tego, jest tego troszkę w Kitchener-Waterloo i na podstawie tych wycen stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie przeprowadzić taki projekt, biorąc pożyczki od inwestorów albo biorąc pożyczki z banku, bo takim inwestorem może być bank w momencie, kiedy mamy odpowiednie gwarancje, więc potencjalnie nie ma problemów większych z tym, żeby zdobyć fundusze. Potrzebne są odpowiednie gwarancje, ale rozmawialiśmy też już bezpośrednio z inwestorami zainteresowanymi z Polonii, zainteresowanymi w takim projekcie.
Właścicielem nie może być diecezja, nie może być parafia, czyli kto będzie właścicielem?
Tak, no więc, ja nie rozumiem. Nie, więc właśnie, to proszę państwa, nie może być diecezja. Parafia jako parafia nie ma osobowości prawnej. To jest część diecezji. Diecezja nie może być, więc teraz musimy wypracować model tego, kto będzie właścicielem ziemi i budynku. Chcielibyśmy, żeby to zostało w rękach polonijnych, i dlatego nie chcielibyśmy za bardzo brać z inwestora z zewnątrz, który przejmie tą ziemię, no bo wtedy potencjalnie mamy możliwość stracenia tego dla celów polonijnych. Czyli wtedy będzie trzeba uformować albo korporację, albo fundację, która będzie miała taką strukturę prawną, taką board of directors, która będzie zapewniała ciągłość pozostania tej, i takie zapisy oczywiście też prawne, ciągłość tej inwestycji w Polonii. Także takie są nasze założenia. Czy nam to się uda wypracować? Zobaczymy. Nie możemy nikogo w dzisiejszym społeczeństwie kanadyjskim, jak to ładnie mówią Kanadyjczycy, exclude, czyli wyłączyć z tego. Natomiast możemy mieć bardzo mocne preferencje dla Polaków, szczególnie jeżeli będziemy używać grantów państwowych do budowy tego budynku, bo to też jest możliwe. CMHC dla Affordable Housing ma odpowiednie granty, jest cały proces kwalifikacji, no ale wtedy to są pieniądze nasze, naszych podatników, znaczy nas samych, które potencjalnie możemy użyć na budowę tego domu. Ale wtedy też państwo będzie chciało mieć wpływ na to, kto będzie mieszkał w tym budynku.
Czyli obecnie ziemia należy do diecezji
tak jest,
cały czas. I jest w planie likwidacja tego budynku, czy remont, jeszcze nie wiemy na razie.
Tego nie wiemy, wszystko to będzie uzależnione od znowu użyję angielskiego słowa, heritage study, czyli przeprowadzenia takich badań historycznych, co z punktu widzenia planerów można adoptować, a raczej czego nie można zburzyć, bo budynek sam jest zbudowany w różnych fazach, jest zbudowany jako szkoła, nawet nie szkoła do dzisiejszych standardów, więc bardzo trudno jest taką adaptację zrobić do domu seniora. Nie jest odpowiednia wysokość pięter. No, bardzo dużo problemów, prawda?
Diecezja się zrzeka, tak? Jak daje darowiznę tej organizacji?
Ja myślę, że to jest pytanie takie troszkę za bardzo do przodu. Nie wiemy jeszcze. Prawda? Będziemy się starać wypracować...
Wartość tej ziemi?
Wartość ziemi jest, tutaj może nałożę ten mój drugi kapelusz jako realtor lokalny, jest bardzo mocno uzależniona od zoning, który tam, czyli prawo zabudowy, które tam może być wprowadzone. I to jest na razie bardzo otwarte, w tym wypadku właśnie szkoły i parkingu, więc może mieć bardzo, bardzo dużą wartość. Ostatnia transakcja, czyli o to odkupywanie z szkoły i parkingu, i części parkingu, to jest zarejestrowane jako 2 miliony. Także to była wartość, którą prawdopodobnie diecezja zapłaciła.
Zapłaciła i tyle chce chyba, tak?
No i też pytanie takie, no nie wiem. Nie wiem, ile będę miał rozmowy z Komitetem Budowlanym, także panowie pytacie rzeczy, których no nie wiem ile. Ta ziemia może być warta dużo, dużo więcej.
Nie, bo się ludzie pytają, a ja tu będę...
Bardzo dobrze, właśnie dlatego też chcę powiedzieć, że to są...
To jest własność diecezji i teraz... No tak trudno to sobie wyobrazić, że jakby diecezja, wiesz, każdy pieniążki potrzebuje, żeby oddać to jakiejś korporacji czy jakiejś grupie.
Więc ja myślę, że to z jednej strony tak, ale z drugiej strony musimy chyba wziąć pod uwagę to, że jeżeli byśmy działali zgodnie z założeniami diecezji, to będzie miało wpływ na działanie naszego kościoła na następne lata. Więc w momencie, kiedy będzie parking, w momencie, kiedy będzie grupa parafian, która będzie mieszkała bardzo blisko kościoła, która będzie przyciągała następną grupę parafian, te rzeczy mogą mieć niesamowitą wartość dla diecezji, żeby nasza parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa działała i działała dobrze przez następne lata.
Marzą się też naszym parafianom przyszłym, którzy chcieliby tam zamieszkać, żeby był to ośrodek kulturalny, żeby nie tylko mogli spotykać się mieszkańcy tego bloku, a żeby mogli przychodzić inni. No ciekawe, co z tych marzeń wyjdzie.
Dokładnie takie są założenia, czyli na razie we wstępnych planach mamy 4 piętra mieszkalne, jedno piętro takie serwisowe, na którym właśnie będzie dom spotkań, może kino, może zobaczymy jeszcze, co tam będzie jeszcze na tym jednym piętrze. W każdym razie chcielibyśmy, żeby bardzo mocnym bardzo mocny akcent był położony też na nie tylko mieszkanie, ale na tak zwany dzienny dom, czyli dom spotkań, organizowania różnych kursów i tak dalej dla seniorów.
Może ja pozwolę sobie przeczytać, ty też czytasz Bartka, ale już nie będę w tej chwili, bo to bardzo prywatne, ale dzisiaj w Dniu Matki przysłał mamie Bartek takie piękne życzenia, dziękując jej za polskość, za wiarę. Także, no, hołdujmy temu, jest nadzieja, że do końca naszych dni będziemy mogli takie miejsce mieć, gdzie możemy hołdować, żeby nasze dzieci, wnuki też mogły stąd coś wziąć.
Oczywiście.
Dziękujemy serdecznie. Ja tutaj... Dzisiaj dzień mamy, to może pozwolisz, że prześlemy wszystkim mamom specjalną piosenkę. Mam taką piękną płytę Macieja Wróblewskiego. Posłuchaj, mamo. On wykonał tutaj wiele takich znanych piosenek dla mamy, a jedna jest Małe krople szczęścia. Posłuchajmy. Dziękuję ci za przybycie do studia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy zawsze do studia. Kiedy będziesz miał jakieś nowości w tym temacie?
Ja może jeszcze po piosence króciutko bym chciał tylko zaprosić państwa.
Napisać poruszający tekst do piosenki o matkach, ani razu tego słowa nie używając, to chyba naprawdę wielka sztuka. Posłuchajcie proszę, jak pięknie i niebanalnie uczyniła to pani Ewa Kowalska. Matki w jej piosence pokornie czekają na swoje pociechy. Te małe krople szczęścia, którymi kiedyś były. A teraz bywają gdzieś daleko, w wielkim świecie. A jakże też często w tym samym mieście, na sąsiedniej ulicy. Niechże wszyscy do swoich mam szczęśliwie i jak najczęściej wracają.
tęsknotą czekały długo, by tulić mogły swe maleńkie szczęścia noc i dzień. Mijały wiosny, zimy, wciąż były przy nich, aż poprzemieniali się w łabędzie, by potrunąć w świat. Znów będą szukać ich gdzieś na obcy los. Czekają ciągle, wierzą, w końcu się spełni sen i znów jak dawniej tulić będą małe szczęścia swe. Lecz wciąż nie widać ich na
jest jeszcze Jurek w studio. Jurek, posłuchaj. Toronto, 12 kwietnia 2019. To jest przed miesiąca. List otwarty. Jesteśmy poważnie zaniepokojeni długotrwałą, nasilającą się globalną kampanią antypolską, ofensywą kłamstw, przeinaczeń faktów historycznych, insynuacji i oszczerstw pod adresem narodu polskiego. Nie są to działania przypadkowe. Jest to kampania długoletnia, świadomie i precyzyjnie przygotowana przez siły wrogie, za aprobatą środowisk, jeśli nie wrogich, to na pewno obojętnych, dbających tylko o własne interesy. Myślę, że minęły czasy olbrzymich konfliktów zbrojnych typu pierwsza czy druga wojna światowa, zbrojnych inwazji z użyciem broni, najeźdźcy czy też okupanci są o wiele mądrzejsi. Te same cele można osiągnąć za pomocą misternych działań ekonomiczno-politycznych bez jednego wystrzału. Koronowaniem tej bardzo złożonej i niestety skutecznej działalności jest uchwalenie w amerykańskim kongresie ustawy S-447-1226 o zwracaniu majątku bezspadkowego na marginesie. Opinia pewnych osób ze środowiska polskiego czy też polonijnego twierdzących, że ustawa ta nie będzie miała mocy wiążącej, jako że jest to ustawa innego państwa, mija się całkowicie z prawdą, gdyż w obecnej sytuacji geopolitycznej nasz sojusznik i, jak twierdzą optymiści, prawdziwy przyjaciel Stany Zjednoczone, potrafią łatwo wymóc na Polakach, w domyśle rządzie polskim, skuteczne naciski, by żądania finansowe pewnych grup zaczęły być w Polsce realizowane. Nie trzeba być ekonomicznym ekspertem, aby dojść do słusznego wniosku, że byłyby to koniec Polski niepodległej i suwerennej. Są to działania na szkodę państwa i narodu polskiego. I tu sprecyzuję moje stanowisko. Pod pojęciem narodu rozumiem narodu w najszerszym rozumieniu, czyli Polaków mieszkających w Polsce i rozsianych po całym świecie. Zaniepokojenie nasze wzrasta tym bardziej, że obserwujemy bardzo słabe, nieefektowne działania, czy też ich brak ze strony władz polskich lub przechodząc na grunt bardziej lokalny, najwyższych władz Kongresu Kanadyjskiego. Sądzę, że warto powrócić do czasów, gdy Kongres Polonii Kanadyjskiej działał aktywnie i skutecznie w latach 60. czy 70., czy nawet 80., podejmując wiele inicjatyw zakończonych sukcesem dla dobra Polski, Polonii i Polaków. Popieramy najnowszą inicjatywę Polonii Amerykańskiej, mającą na celu obronę interesów narodu polskiego i szeroko pojętej polskiej racji stanu. Możemy różnić się w ocenach metod działania, w sprawach pomniejszych, czasami trywialnych. Przed nami sprawa ważniejsza, nadrzędna. Brońmy ojczyzny. Postawa wierna, bezczynność, czy jak twierdzą niektórzy, tylko obserwacja z dystansu przy jednoczesnym braku akcji, jest najmniej skuteczna, czyli najgorsza. Pamiętajmy, milczenie jest znakiem zgody, zgody na grabież i kolejne rozbiory. Tym razem ekonomiczne, będąc pod wrażeniem relacji z konferencji propolskiej z udziałem wielu przedstawicieli polskich środowisk patriotycznych, apelujemy do patriotycznej Polonii Kanadyjskiej o czynne poparcie deklaracji redaktora naczelnego Nowego Ekranu Zbigniewa Lipińskiego. Wideo YouTube Zbigniew Lipiński powołuje Ruch Obrony Majątku Narodowego. Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej utożsamia się z tą deklaracją i popiera również gorącą inicjatywę powołania Ruchu Obrony Majątku Narodowego. Polemizując z twierdzeniami niektórych środowisk polonijnych o nieingerencję w sprawy Polski z uwagi na fakt, że mieszkamy poza jej granicami. Ile to razy ja to tutaj słyszałem, to mówi Irek. Proszę o przypomnienie sobie historii wielkiej emigracji, dzieł Mickiewicza, Krasińskiego czy też Norwida, poświęcenia wielu tysięcy ochotników Błękitnej Armii i znaczenia działalności Polaków na emigracji. Chcemy Polski prawdziwie wolnej, niezawisłej i suwerennej. Obudźmy się i działajmy. Za zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej podpisał Bartłomiej Habrowski, prezes. Nie dodać, nic ująć.
No dokładnie, proszę Państwa. Także to myślę, że trzeba się włączać. Ja też jeżdżę na wybory. Mimo, że mieszkam za granicą, a spotykam się, Irku, dokładnie z takimi samymi stwierdzeniami, że ponieważ tutaj mieszkam, nie powinienem za bardzo ingerować. W każdym razie, z mojego punktu widzenia, czego brakuje dosyć mocno też, to naszej jakiejś takiej większego wyjścia do społeczności kanadyjskiej, żebyśmy mówili o naszej historii, żebyśmy i o tej najnowszej, i o historii II wojny światowej, żeby Kanadyjczycy zrozumieli, że to Polska została zaatakowana, że to Polska została rozebrana przez Niemcy i Rosję, że to Polacy byli wywiezieni na Syberię i potem właśnie o tej całej historii, która na pewno w momencie, kiedy Kanadyjczycy będą rozumieli i wiedzieli o tych wszystkich faktach, ich podejście do tego typu roszczeń będzie całkowicie inne. I wtedy możemy rzeczywiście robić lobbying tutaj bardzo, bardzo efektywnie.
Informacje o tym, bo nam się kończy czas, raz chodzi Lemiennik.
Tylko Monte Cassino. Proszę Państwa, zapraszam na Monte Cassino i w związku z tym od jutra wystawa o Monte Cassino w City Hall w Kitchener. Oficjalne otwarcie naszej wystawy będzie w środę 15 o godzinie 6. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No i pokażmy społeczności kanadyjskiej, że może nas być dużo. Nie będzie długo.
Mama, taka piękna piosenka migracyjna, włoska. Żegnamy Państwa serdecznie ze studia radiowego FM 98.5, teraz się mówi. Żegnają Państwa radio o późnej porze i...
Jan Mazur, dobranoc.
I Jurek Orłowski, dobranoc Państwu.
Ireneusz Milczarczyk, mamo.